Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie.
Płynie czas, jak rzeka wciąż rozdziela nas.
Chciałbyś coś zmienić, lecz często brak ci sił.
Dla siebie żyć, a przecież mógłbyś dzielić z kimś.
Jałmużna jest znakiem nadziei, powiedział Benedykt XVI do wspierających jego działalność charytatywną.
Rozpoczniemy od aktualności papieskich.
O solidarność narodów bogatych z głodującymi i chrześcijan z cierpiącymi nędzę.
Omówimy papieskie intencje modlitewne na kwiecień.
Nieumiarkowanie.
Kolejny grzech główny, który zwalczać można, dzieląc się z innymi, będzie tematem wielkopostnego rozważania księdza Tomasza Jaklewicza.
W piątkowym magazynie 3 kwietnia witają Państwa Barbara Marczewska
i ksiądz Józef Polak.
Zostać chciał, jeśli tylko chcesz.
Dokonujące się w Republice Dominikańskiej przemiany polityczno-społeczne winny respektować zasady zgodne z jej bogatą historią. To tam rozpoczęła się ponad 500 lat temu ewangelizacja Ameryki Łacińskiej, przypomniał papież, przyjmując nowego ambasadora Dominikany przy Stolicy Apostolskiej. Victor Manuel Grimaldi Cespedes złożył dziś listy uwierzytelniające.
W przesłaniu przekazanym dyplomacie Benedykt XVI zwrócił uwagę na konieczność obrony podstawowych wartości, jak godność osoby, ludzkie życie od poczęcia do naturalnej śmierci i rodzina oparta na małżeństwie. Są to niezbywalne elementy tkanki społecznej. Papież przyznał, że osiągnięte w Dominikanie postępy na płaszczyźnie gospodarczo-społecznej budzą nadzieję na jaśniejszą przyszłość. Tym niemniej pozostaje jeszcze wiele do zrobienia, by zapewnić mieszkańcom tego kraju godne życie i zwalczyć plagi ubóstwa, handlu narkotykami, przemocy. Wymaga to uczciwości, niezależnych sądów, respektowania środowiska, rozwoju służby zdrowia i oświaty, a zwłaszcza ostatecznego wykorzenienia korupcji. Ojciec Święty zapewnił o gotowości Kościoła do współpracy z władzami państwowymi dla dobra społeczeństwa. Podkreślił wkład, jaki wnosi on tam na polu szkolnictwa, także wyższego, oraz pomocy potrzebującym, wśród nich imigrantom i uchodźcom.
Nowy ambasador Dominikany, 59-letni Victor Manuel Grimaldi Cespedes, jest żonaty i ma 5 dzieci. Z zawodu inżynier zajmuje się koordynacją rozwoju. Jako dziennikarz pisze o sprawach Kościoła. Pracował też w ramach programu pomocy społecznej prowadzonego na peryferiach stolicy kraju przez braci szkolnych.
Inicjatywy charytatywne to wymowny znak nadziei, powiedział Ojciec Święty na tradycyjnej audiencji dla stowarzyszenia Circolo San Pietro. Członkowie Kręgu Świętego Piotra przybyli jak co roku, by przekazać papieżowi zebrane w rzymskich parafiach ofiary na jego działalność charytatywną, zwane obolem Świętego Piotra. Benedykt XVI wyraził wdzięczność za ten konkretny udział w pomocy finansowej, z jaką Stolica Apostolska wychodzi naprzeciw wzrastającym potrzebom Kościoła, zwłaszcza w najuboższych krajach świata.
Wiemy, że sprawdzianem autentyzmu naszej wierności Ewangelii jest też konkretna troska, jaką staramy się okazać bliźnim, zwłaszcza najsłabszym i odtrącanym. I tak różnoraka posługa charytatywna staje się szczególnie cenną formą ewangelizacji w świetle nauczania Jezusa. To, co czynimy dla braci, zwłaszcza najmniejszych i najbardziej zaniedbanych, uzna on za uczynione dla niego samego. Aby więc nasza posługa nie była jedynie działalnością filantropijną, choć jest ona pożyteczna i godna pochwały, trzeba ożywiać ją stałą modlitwą i zaufaniem Bogu. W ten sposób wsparcie dawane z miłością innym jest świadomym udziałem w ich nadziejach i cierpieniach. Sprawia, że stają się widoczne i rzekłbym niemal namacalne, z jednej strony bezgraniczne miłosierdzie Boga względem każdej istoty ludzkiej, a z drugiej nasza wiara w Niego. Jezus umierając na krzyżu objawił nam, że miłosierna miłość Ojca jest źródłem prawdziwego braterstwa wszystkich ludzi. Ukazał nam jedyną możliwą drogę, by być wiarygodnymi świadkami tej miłości.
Z krzyża wypływają radość i pokój serca. Sprawiają one, że stajemy się świadkami nadziei, której tak bardzo potrzeba w obecnym okresie kryzysu gospodarczego, powiedział papież na audiencji dla Circolo San Pietro.
Ojciec Święty przyjął rezygnację złożoną ze względu na wiek przez kardynała Cormaca Murphy O'Connora, z funkcji arcybiskupa metropolity Westminsteru. Jego następcą na stolicy prymasowskiej Anglii i Walii papież mianował arcybiskupa Vincenta Nicholsa. 63-letni hierarcha był do tej pory metropolitą Birmingham.
Zgodnie z papieską intencją ogólną modlimy się w tym miesiącu, aby Pan błogosławił pracę rolników obfitymi plonami i sprawił, że bogatsze narody będą bardziej wrażliwe na dramat głodu w świecie.
Do refleksji na ten temat posłużyć może to, co Jan Paweł II powiedział w roku 2000 na jubileusz rolników. Papież przypomniał wówczas, że ziemia należy do Boga, winna być zatem traktowana w sposób zgodny z jego prawem. Jeżeli doszło do rozpowszechnienia się głównie na skutek industrializacji nieodpowiedzialnej kultury panowania nad ziemią prowadzącej do zniszczenia środowiska naturalnego, to z pewnością nie było to zgodne z Bożym zamysłem. Jan Paweł II podkreślił, że Bóg daje człowiekowi prawo używania ziemi, ale nie nadużywania jej zasobów. Człowiek nie jest absolutnym władcą ziemi, ale współpracownikiem Stwórcy. Jest to misja wspaniała, ale zarazem mająca określone granice, których nie można bezkarnie przekraczać. O tej zasadzie trzeba pamiętać w samym procesie produkcji rolnej, gdy rozważa się możliwość zastosowania biotechnologii, których wartości nie można oceniać wyłącznie na podstawie doraźnych kalkulacji ekonomicznych. Należy je najpierw poddać skrupulatnej kontroli naukowej i etycznej, aby nie doprowadziły one do katastrof zagrażających życiu człowieka i przyszłości Ziemi.
Przemawiając do uczestników jubileuszu rolników, papież zwrócił też uwagę na zasadę powszechnego przeznaczenia dóbr ziemi. Ziemię Bóg dał wszystkim ludziom. Nie oznacza to, że prawo własności jest bezpodstawne, ale że wymaga ono właściwej interpretacji i odpowiedniej regulacji prawnej. Każdy człowiek i każdy naród ma prawo żyć z owoców ziemi. Na początku nowego tysiąclecia nie można już tolerować skandalicznej sytuacji, w której bardzo wielu ludzi nadal cierpi głód i żyje w warunkach niegodnych człowieka. Nie możemy już poprzestawać na akademickich dyskusjach. Trzeba uwolnić ludzkość od tej hańby, podejmując stosowne decyzje polityczne i ekonomiczne o zasięgu planetarnym, powiedział Jan Paweł II w roku 2000.
Benedykt XVI poleca też na kwiecień intencję misyjną. Mamy się modlić, aby chrześcijanie pracujący na terytoriach, gdzie ubodzy, słabi, kobiety i dzieci żyją w szczególnie tragicznych warunkach, byli znakiem nadziei dzięki odważnemu świadectwu Ewangelii Solidarności i Miłości.
Ojciec Święty podejmuje ten temat w encyklice Deus Caritas Est. Pisze, że ci, którzy wykonują pracę charytatywną w Kościele, nie powinni inspirować się ideologiami poprawiania świata, ale mają kierować się wiarą, która działa przez miłość. Współpracownik każdej katolickiej organizacji charytatywnej pragnie pracować z Kościołem, a zatem ze swoim biskupem, aby miłość Boga rozszerzała się w świecie. Przez udział w praktykowaniu miłości Kościoła chce być świadkiem Boga i Chrystusa, dlatego właśnie chce bezinteresownie spełniać dobro dla ludzi.
Papież zwraca uwagę, że działanie praktyczne pozostaje niewystarczające, jeżeli nie jest w nim uchwytna miłość do człowieka. Ta miłość karmi się spotkaniem z Chrystusem. Głęboki, osobisty udział w potrzebie i cierpieniu drugiego staje się w ten sposób dawaniem samego siebie. Aby dar nie upokarzał drugiego, muszę mu dać nie tylko coś mojego, ale siebie samego. Muszę być obecny w darze jako osoba, dodaje Ojciec Święty. Ten właściwy sposób służenia czyni posługującego pokornym. Nie wynosi się on na drugiego, jakkolwiek nędzna byłaby w danym momencie jego sytuacja. Uznaje bowiem, że działa nie z powodu swojej wyższości albo większej skuteczności, ale dlatego, że Pan go obdarowuje. Czasami nadmiar potrzeb i ograniczone możliwości własnego działania mogą go wystawiać na pokusę zniechęcenia. Ale właśnie wtedy będzie mu pomocna świadomość, że ostatecznie jest on jedynie narzędziem w rękach Pana. uwolni się wówczas od mniemania, że sam osobiście musi realizować konieczne naprawianie świata. W pokorze będzie robił to, co jest dla niego możliwe i w pokorze zawierzy resztę Panu. To Bóg włada światem, nie my. My służymy Mu na tyle, na ile możemy i dopóki On daje nam siłę, pisze Benedykt XVI w encyklice Deus Caritas Est.
Przypomnijmy, że papieskie intencje modlitewne na kwiecień brzmią: ogólna, aby Pan błogosławił pracę rolników obfitymi plonami i sprawił, że bogatsze narody będą bardziej wrażliwe na dramat głodu w świecie. Oraz misyjna, aby chrześcijanie pracujący na terytoriach, gdzie ubodzy, słabi, kobiety i dzieci żyją w szczególnie tragicznych warunkach, byli znakiem nadziei dzięki odważnemu świadectwu Ewangelii solidarności i miłości.
Wielki Post. Czas pokuty, czyli walki z grzechem. Aby ta walka była bardziej skuteczna, proponuję przypomnienie tradycyjnego katalogu tzw. siedmiu grzechów głównych. Pycha, chciwość, nieczystość, zazdrość, łakomstwo, gniew, lenistwo. Jakie jest współczesne oblicze tych odwiecznych chorób ludzkiej duszy? Jak je rozpoznać? Jak leczyć?
Dźwiękową wersję rozważań Zmartwienia Pana Boga, publikowanych w Gościu Niedzielnym, przedstawia ich autor, ksiądz Tomasz Jaklewicz.
Kolejny z grzechów głównych nazywany jest łagodniej nieumiarkowaniem w jedzeniu i piciu, a bardziej dosadnie obżarstwem. Może ktoś zapytać, czy dziś można jeszcze mówić o takim grzechu, czy to nie przesada? Spróbujmy się nad tym zastanowić. Sięgnijmy na początek do pewnego tekstu sprzed wieków. Jedz, co leży przed tobą jak człowiek, nie bądź żarłoczny, abyś nie wzbudził odrazy. Przez dobre wychowanie, pierwszy zaprzestań jedzenia, nie bądź nienasycony, byś kogo nie zraził. Zdrowy jest sen człowieka, gdy ma umiarkowanie, syty żołądek. Wstaje on wcześnie, jest panem samego siebie. Udręka bezsenności, bóle żołądka i kolki w brzuchu u łakomego człowieka. To fragment Księgi Mądrości Syracha. Ten biblijny tekst zawsze zadziwiał mnie swoją konkretnością i dosadnością. Kluczem jest tu stwierdzenie być panem samego siebie, czyli zachować rozsądek zgodnie z zasadą nie żyje się, aby jeść, lecz jada się, aby żyć. Jak sama nazwa wskazuje, istotą grzechu nieumiarkowania jest brak umiaru. Żaden grzech, także i ten, nie jest chorobą ciała, ale schorzeniem ludzkiego ducha, słabością woli, nieumiejętnością powiedzenia dość. Klasycznym przejawem nieumiarkowania jest jedzenie za dużo, czyli obżarstwo. Wokół nas presja na konsumpcję jest bardzo silna. Marketingowe pułapki oferują jedzenie dla jedzenia. Język angielski wprowadził nawet określenie junk food, czyli dosłownie jedzenie śmieciowe. Chodzi o tanią i łatwą w produkcji żywność, pełną tzw. pustych kalorii, a pozbawioną prawie całkowicie wartości odżywczych. Większość tzw. fast foodów serwuje tego typu żywność, kusząc taniością lub dodatkowymi bonusami. Innym rodzajem presji na wzrost konsumpcji jest ogromna ilość programów czy publikacji poświęconych gotowaniu. Oczywiście, że nie ma nic drożnego w przygotowaniu czy zjedzeniu smacznej potrawy, ale każda przesada jest niebezpieczna. Nadmierne dogadzanie podniebieniu może prowadzić do jakiejś formy egoistycznej koncentracji na potrzebach, było nie było drugorzędnych. Żołądek musi znać swoje miejsce w szeregu, czyli w hierarchii ludzkich potrzeb. Grzech braku umiaru może przybierać jeszcze inne, zgoła zaskakujące oblicze. W mediach i w reklamie wszechobecna jest walka z otyłością. Cudowne diety, środki chemiczne, hamujące apetyt, urządzenia do ćwiczeń, masaży, czy tak zwana zdrowa żywność. To wszystko może prowadzić człowieka w stronę przesadnej troski o figurę czy zdrowie. Patrzone w lustro i w wagę dziewczęta lub kobiety cierpią często na obsesję, na punkcie swojego wyglądu. Na przestrzeni ostatnich lat wzrosła ilość przypadków anoreksji i bulimii prowadzących nieraz do śmierci. Nie chodzi o to, aby oskarżać o grzech wszystkich ludzi doświadczających tego typu problemów. Chodzi o zobaczenie pewnych obyczajowych, groźnych trendów, które pchają ludzi w coraz to nowe rodzaje duchowych czy psychicznych zniewoleń związanych z konsumpcją. Lekarz medycyny Steven Bratman napisał książkę poświęconą nowej chorobie, którą nazwał ortoreksją. To rodzaj manii prześladowczej związanej z odżywianiem, z przesadną troską o jego czystość i jakość. Nie ma nic złego, na przykład w wegetarianizmie, ale jeśli zaczyna temu towarzyszyć swoista kuchenna duchowość, jakaś parareligijna troska o gastronomiczną ortodoksję, wtedy można mówić o nieumiarkowaniu. Bratman pisze żartobliwie, że życie jest za krótkie, żeby wypełnić je tylko troską o to, jak najdłużej żyć. Wydaje się, że obsesja na punkcie żywienia przybiera na sile w ostatnich latach. Czy nie jest bolesnym paradoksem to, że gdy w bogatych społeczeństwach miliony ludzi walczą z nadwagą, na całym świecie prawie miliard ludzi walczy z głodem. Co 5 sekund z głodu umiera człowiek. Dziwny jest ten świat. Do grzechów nieumiarkowania można zaliczyć także wszelkie formy uzależnień od substancji chemicznych, takich jak nikotyna, alkohol, narkotyki, a nawet leki. Dlaczego człowiek sięga po te środki? Czego szuka? U korzeni uzależnień zawsze pojawiają się niezaspokojone głody duchowe, samotność, nieradzenie sobie z życiem, brak poczucia sensu czy własnej wartości, brak Boga. To szukanie zapomnienia, rodzaj ucieczki od życia, chwilowego znieczulenia bólu duchowego lub psychicznego, chemiczna ekstaza, namiastka nieba. Chrześcijaństwo oczywiście nie jest religią wrogą życiu i przyjemnościom. Jeśli wzywa do umiaru, to po to, aby człowiek był zdolny rozwinąć w sobie potrzeby wyższe, by nie zagłuszył głodu Boga. Oczywiście w historii pojawiały się pewne skrajne tendencje ascetyczne. Tym niemniej nie powinniśmy zbyt łatwo skreślać z naszego słownika pojęcia ascezy. To słowo oznacza dosłownie ćwiczenie się w czymś. To forma ograniczenia tego, co dozwolone. To uczenie się kontrolowania swoich apetytów, ćwiczenie w umiejętności mówienia nie, nauka samoograniczania się, szkoła wolności. Asceza kształtuje charakter, wzmacnia moralny kręgosłup, przygotowuje na chwilę duchowej walki. Tylko ten, kto umie panować nad swoim głodem, zatroszczy się o głodnych obok siebie. Klasycznym elementem ascezy chrześcijańskiej był od zawsze post. Warto wrócić do postu. Przez post ludzkie ciało zostaje włączone w modlitwę. Bezmyślne opychanie się czymkolwiek może być oznaką duchowej pustki. Post może pomóc człowiekowi dokopać się do tego najgłębszego, najbardziej podstawowego ludzkiego głodu. Głodu Boga i Jego miłości. W Biblii uczta jest symbolem wiecznego szczęścia, ostatecznego zaspokojenia wszelkich ludzkich głodów. Pan zastępów przygotuje dla wszystkich ludów na tej górze ucztę z tłustego mięsa, ucztę z wybornych win, z najpożywniejszego mięsa, z najwyborniejszych win, czytamy u Izajasza. Zbawienie nie oznacza wyzwolenia z ciała. Mamy nadzieję na zbawienie i duszy, i ciała. Wszystko, co dobre, smaczne, przyjemne, zmysłowe, zostanie ocalone, uwolnione od zła, przetworzone przez Bożą miłość. Ta miłość nie zna umiaru. I tak jest dobrze.
Tu Radio Watykańskie. Rozważaniem księdza Tomasza Jaklewicza kończymy już piątkowe wydanie magazynu. Dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia. Laudetur Jezus Chrystus.